All we need to do is make sure we keep talking.
Dzień dobry, cześć, przed mikrofonem Borys Kozielski. Dzisiaj chciałbym zacząć tą audycję tak trochę nietypowo, dlatego że przyszło mi do głowy, chciałbym wam opowiedzieć pewną historię, która doprowadziła mnie do tego, że nagrywam właśnie audycję o aromaterapii, o zapachu w naszym życiu. To taki pomysł, który nie wiem, czy się sprawdzi, bo no, dla mnie najważniejsze jest to, co jest efektem jak gdyby tego dochodzenia, czyli po prostu rozmowa z kimś, kto się na tym zna. I to jest dla mnie fajne, że mogę się z wami podzielić właśnie tą rozmową i tymi moimi pytaniami do takiej osoby. Ale pomyślałem, że no, nie znacie tej genezy, czyli tego początku, skąd się to wzięło, że ja się w ogóle zainteresowałem takim tematem. I no, być może to będzie dla was ciekawe. Bardzo proszę, dajcie znać w komentarzach do audycji, co o tym myślicie. No, coś nieuchwytnego, prawda? Zapach jest czymś, co w każdym życiu jest istotny, ale trudno go uchwycić, trudno o nim opowiedzieć, trudno go jakoś tak zmaterializować nawet. I często, zresztą o tym będzie też podczas rozmowy, będę o tym mówił, że przywołuje różne wspomnienia, zapach bardziej i dokładniej niż cokolwiek innego, niż zdjęcia na przykład. I tak się zdarzyło, że jakoś chodził za mną zapach, a to już od wyprawy po morskich latarniach, podcasty dla Wikipedii, taki cykl audycji. Wzdłuż wybrzeża jechaliśmy we dwóch z Tomaszem Lerczakiem i fotografowaliśmy, i ja nagrywałem audycję z latarnikami, z osobami, które opowiadały o latarniach morskich. Bardzo ciekawe cykl audycji. Polecam gorąco, żeby sobie przesłuchać jeszcze latem. I tam właśnie trafiliśmy w Jarosławcu na człowieka, który zaprosił nas do lasu sosnowego, w którym poczułem zapach no, z młodości, z dzieciństwa, z okresu, kiedy jeździłem na kolonie, i te kolonie były umiejscowione w takim lesie sosnowym, który latem wydawał niesamowity zapach właśnie sosnowy. I tam poczułem ten zapach na nowo. To towarzystwo, które powstało w Jarosławcu, zamierza ratować ten las od zamknięcia, ale to szczegóły już w tej audycji. Natomiast ten zapach za mną chodził bardzo długo i chciałem go jakoś, i obiecałem sobie, że pójdę do lasu, żeby poczuć ten zapach dokładniej. Ale też przypomniałem sobie, że przecież jest coś takiego jak olejki eteryczne. Zacząłem szukać tych olejków eterycznych i faktycznie znalazłem, no oczywiście, mnóstwo różnych propozycji w internecie. W tej chwili coraz więcej jest takich sklepów, w których można wszystko kupić właściwie już powoli. To przestaje być zupełnie problemem. Natomiast pamiętam też swoje zderzenie z taką rzeczywistością. Byłem w sklepie takim z aromaterapią, z różnymi chińskimi, indyjskimi pałeczkami, kadzidełkami, i tam no, powąchałem kilka takich olejków, no i były okropne. Na przykład drzewo sandałowca ma niesamowity zapach. Nie wiem, czy kiedyś udało wam się poczuć taki zapach drzewa sandałowego. Ja miałem taki w ręku, miałem przez kilka godzin miałem długopis, i do dzisiaj pamiętam w dzieciństwie taki długopis sandałowy, z drzewa sandałowego, który właśnie w ten sposób pachniał drzewem sandałowym. I do dzisiaj pamiętam ten zapach, i ja jestem pewien, że jak go poczuję, to znowu będę wiedział, co to jest, że to jest ten zapach. No i wziąłem tam właśnie drzewo sandałowe, taki zapach, który kosztował, nie wiem, tam 12 zł, czy 5 zł. I to nie było to. To było zupełnie coś innego, jakiegoś syntetycznego. No i aż mnie odrzuciło i stwierdziłem, że aha, to jednak się nie da w ten sposób, prawda? I podczas no już tego lata, jak zacząłem szukać ponownie tych olejków, okazało się, że są olejki eteryczne, które są w 100% naturalne. W 100% naturalne. Czyli wytwarzane rzeczywiście zupełnie naturalnie, bez syntetycznych składników. I no, dzięki temu zacząłem szukać w internecie, chciałem coś kupić. Dowiedziałem się, że na przykład taki olejek sandałowca, czyli to, co chciałem właśnie jak gdyby przypomnieć sobie ten zapach i mieć taki olejek, kosztuje 264 zł za 10 ml. To jest naprawdę niezła cena. Dowiedziałem się to w audycji, już się dowiedziałem, że olejek różany potrafi kosztować 600 albo i 900 zł za 10 ml. Także otworzył mi się świat zupełnie nowy. Kupiłem olejek sosnowy, który teraz mi towarzyszy w różnych sytuacjach. No ale nie będę więcej zdradzał, bo za dużo opowiem o tym, co było podczas rozmowy, którą przeprowadziłem tutaj na targówku z moim rozmówcą. W każdym razie no, chciałbym, żebyście wiedzieli, jak doszło do tego, że taka audycja została nagrana. Spotkałem się z moim rozmówcą jeszcze wcześniej podczas wykładu, który on akurat następnego dnia okazało się, że jest wykład po tych moich poszukiwaniach. Poszedłem na ten wykład oczywiście o 19:00. Postanowiłem porozmawiać przed mikrofonem z panem Dariuszem na temat tego właśnie, o czym miał wykład, żeby dotrzeć do moich subskrybentów, do osób, które będą słuchać, bo myślę, że warto rozpowszechnić te informacje i dowiedzieć się, jakie są odpowiedzi na te pytania, na które ja chciałem uzyskać odpowiedź. Strasznie długo mówię tutaj i robię ten wstęp. Postaram się w notatkach do audycji zaznaczyć, ile sekund jest tego wstępu, żebyście od razu mogli przechodzić do rozmowy, tak jak to było kiedyś w audycji, a przez kilka najbliższych audycji, nie wiem, czy mi się to uda, czy mi się to nie uda, będę starał się robić takie wstępy, które myślę, że dodadzą troszeczkę wartości do audycji. No to cóż, zapraszam w takim razie do wysłuchania rozmowy. Wybrałem się do gabinetu aromaterapii, a właściwie do Instytutu Aromaterapii. Odwiedziłem Dariusza Cwajdę, który jest założycielem tego instytutu. I tak od razu pomyślałem, że no cóż, aromaterapia, no to takie jakieś zapachy, takie w samochodzie mamy takie zapachy. Różne są pomysły na to, żeby jakieś olejki puszczać sobie w domu, kadzidełka, ale okazuje się, że zapach, no, tak jak się troszkę głębiej zastanowić, no to ma zupełnie inne, ewolucyjnie nawet znaczenie w naszym życiu, w życiu człowieka. Byłem też na wykładzie, który odbył się tutaj w bistro okolicznym, niedaleko, i no, zachęciło mnie to do tego, żeby zgłębić temat i żeby zaprosić pana Dariusza do mikrofonu, żeby podzielił się z naszymi słuchaczami tym, czym jest zapach w naszym życiu.
Witam państwa.
Może troszkę bliżej, dobrze? Jeszcze.
Witam państwa. Faktycznie mieliśmy okazję i przyjemność poznać się podczas rozmowy, właściwie takiej luźnej prelekcji na temat tego, czym jest zapach w życiu człowieka, i ja próbowałem zrobić jedną dla mnie bardzo ważną rzecz, odczarowywać słowo aromaterapia. Bo tutaj przed chwilą nawet padły słowa, że to w większości Polaków kojarzy się z jakimś miejscem raczej typu spa, ręczniczek, kadzidełka, jakaś muzyczka.
Relaks.
Tak. Jest relaks. I to niestety jest mylne pojęcie i przekonanie, bo aromaterapia to także ogromna część uznanej nauki, która właściwie można powiedzieć, to jest nauka, jest to chemia organiczna, to jest informacja o tym, jak zapachy wpływają na życie człowieka, na jego mózg, ale także na całe ciało.
No bo zapachy to przecież są jakieś składniki chemiczne.
Dokładnie,
prawda?
Zwłaszcza, że mówimy tutaj w przypadku aromaterapii o olejach eterycznych, olejkach eterycznych, substancjach, które są niezwykle złożone, substancjach, które właściwie od tysięcy lat system ich pozyskiwania jest cały czas taki sam, bo prawdziwe olejki eteryczne, podkreślam prawdziwe, ponieważ niestety w większości dostępnych sklepików typu kwiaciarnia i bazarek mamy sprzedawane za 5-7 zł substancje zapachowe, jakieś wymieszane chemiczne substancje zapachowe. One absolutnie nie mają nic wspólnego z prawdziwymi olejami eterycznymi.
To, co mam w sprayach, to chyba też wszystko jest.
Dokładnie, niestety to są substancje chemiczne albo kompozycje sztucznych po prostu zapachów. One na pewno nie wpływają na nasze zdrowie pozytywnie, jedynie możemy sobie takimi substancjami zaszkodzić. Natomiast my mówimy o olejach eterycznych, czyli o substancjach pozyskiwanych z części różnych części roślin i właściwie cały czas, jak powiedziałem, system pozyskiwania, ta metoda jest taka sama, jest to destylacja przez parę wodną. Może troszeczkę zmienił się wygląd tych maszyn, natomiast sam proces przepuszczenia tych części roślin bądź świeżych, bądź wysuszonych przez parę wodną pozostał ten sam. Wyjątkiem są cytrusy, olejki eteryczne z cytrusów pozyskujemy z kolei przez wyciskanie, tak? Czyli przez taką ze skórki tych roślin zresztą, to jest też bardzo ważna wiadomość, ponieważ czasami, kiedy robimy sobie tą wodę z cytryną, to wyciskamy cytrynę. Natomiast wszystko, co tak naprawdę najcenniejsze i to, co jest w oleju właśnie eterycznym, na przykład z cytryny, który świetnym jest antyoksydantem, świetnie działa na nasz organizm, to te substancje znajdują się właśnie w skórce tych cytrusów.
To ja bym prosił o taką praktyczną poradę, bo powiedział Pan, i ja się też spotkałem rzeczywiście z tak zwanymi fragrancesami, jak to się tam nazywa, w każdym razie takie zapachy syntetyczne. Jak odróżnić te olejki w 100% naturalne od tych sztucznych? No, domyślam się, że etykietę można przeczytać,
tak,
prawda?
Tak, to znaczy teoretycznie sprawa powinna być bardzo prosta, ponieważ Komisja Europejska i w ogóle Międzynarodowe Stowarzyszenie Aromaterapii mówi o tym, jak powinno wyglądać oznaczenie produktu, który jest 100% czystym olejkiem eterycznym. W języku polskim właśnie nie powinna być taka informacja, że to jest 100% olejek eteryczny, czysty, natomiast w języku angielskim powinien być napis, że to jest pure essential oil, czyli czysty olejek eteryczny. No, niestety życie jest inne i praktyka naszego życia biznesowego, podobnie jak w wielu innych produktach, które niekoniecznie są oryginalne, powoduje, że pomniejsi producenci, jest pełna dowolność, wszyscy piszą na etykietach mnóstwo rzeczy, olejek eteryczny, prawdziwy olejek eteryczny, olejek zapachowy, to takich określeń są tysiące. Ja chcę Państwu powiedzieć, że w Polsce od 25 lat funkcjonuje Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne, z którego założycielami właściwie są twórcy, jeżeli można powiedzieć, współczesnej polskiej aromaterapii. Pan dr Władysław Brud i jego żona, pani Iwona Konopacka-Brud, to są największe autorytety, jeżeli chodzi o aromaterapię w Polsce. Oni również są twórcami książki, która jest taką Biblią. Ja tutaj specjalnie ją przyniosłem. Państwo oczywiście możecie jej tylko posłuchać, jak szeleszczą kartki, do której przeczytania ogromnie zachęcam, a nazywa ona się po prostu Pachnąca apteka. I jest to właściwie takie wprowadzenie do aromaterapii dla kogoś, kto zechciałby zajmować się tym tematem. Ja mam to ogromne szczęście, że osobiście pracujemy, jesteśmy w zarządzie Polskiego Towarzystwa Aromaterapeutycznego i nawiązując właśnie do tego pytania, chciałbym powiedzieć, że czasami warto zapytać, bo Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne również kontroluje oleje, posiada dostęp do spektrografii gazowej, bo to jest takie urządzenie, które właściwie pokazuje, czy my sprzedajemy olej, czy jest to jakaś tania podróbka syntetyczna. I czasami wystarczy napisać maila, zadzwonić, zapytać, czy warto kupić takiego producenta. Na pewno wśród polskich olejków eterycznych te oleje, które są na przykład produkowane przez Polenę Aromę, cała seria doktora Bety, to są czyste oleje eteryczne. W takich olei jest również zagranicznych wiele. Jakby ja tutaj nie chciałbym też za dużo mówić o tym, bo to są pewnie jakieś nazwy marki handlowe, więc...
No tak, ale w Polsce najłatwiej dostępne będą te produkowane w Polsce.
Są produkowane w Polsce, ale także są już dostępne zagraniczne, światowych producentów jest kilku, jest amerykańska firma, jest szwajcarska. Jeżeli ktoś zechce poszukać i w internecie i zadać pytanie, na pewno zrozumie. I drugim warunkiem, jakby czynnikiem, który już powinien nam zapalić lampkę, że coś jest nie tak, jest niestety jak zawsze cena. Nie istnieje olejek eteryczny prawdziwy za 5 zł. No to jest jakby rzecz, którą chcę powiedzieć jasno i stanowczo, bo takie substancje, ich cena wynika z światowych cen, po prostu na rynkach są niektóre z tych olejów.
Są na giełdach notowane.
Dokładnie, są, one są skupowane w określonych miejscach i na przykład najdroższy olejek różany, który jest pozyskiwany właśnie przez destylację świeżych płatków róż, bo tylko z płatków w Bułgarii najczęściej, tak, róża damasceńska, szlachetny olejek. Proszę sobie wyobrazić, że na produkcję jednej kropli tego olejku uchodzi od 60 do 80 główek róż, tak? Nie płatków, tylko całych kwiatów, bo one są ręcznie zbierane, ręcznie oddzielane i co więcej, ze względu na to, że no, płatek zajmuje dużą powierzchnię, jest bardzo lekki, to proszę sobie wyobrazić, że one są zbierane do kontenerów i proces destylacji musi odbywać się jeszcze tego samego dnia wieczorem tych zebranych płatków, bo one błyskawicznie podlegają procesowi gnicia, no bo po prostu są przytłoczone tymi, które są sypane z góry. Więc no i stąd cena prawdziwego olejku różanego, który za 9 ml no to już znacznie przewyższa 600-800 zł w zależności od pory roku. Więc to już jest przykład. Natomiast tak jak powiedziałem, jeżeli coś kosztuje 5 zł, 6, no to nie jest to olejek eteryczny, jest to po prostu jakaś tam substancja zapachowa, której nie polecam.
No dobrze, ale teraz jeszcze jedna rzecz, no znaczy zacznijmy może mówić o tym, jak zapach wpływa na człowieka. Bo to, co wdychamy, trafia do płuc, prawda? No wiadomo, że jeśli bierzemy wdech, no to powietrze trafia do płuc, tlen jest przekazywany do...
Ale szybciej jeszcze trafia do mózgu.
No właśnie, bo to chyba, ale przez krew, tak? To znaczy, bo powietrze wchłaniane do płuc przekazywane jest z tlenem do krwi. I krew od razu
już mówię,
dociera do mózgu, tak?
Troszkę inaczej tutaj. Ta droga jest jeszcze inna. W ogóle, żeby o tym powiedzieć, trzeba powiedzieć jasno, że współczesna nauka, medycyna i generalnie poznawanie zmysłów człowieka w najmniejszym stopniu poznało zmysł zapachu właśnie. To jest bardzo ciekawe i ciekawa jest druga rzecz, o której mówiłem również, pan też był moim gościem, o tym, że akurat zapach trafia do zupełnie innej części mózgu niż wszystkie pozostałe zmysły. Jakby tak, nawet można powiedzieć, że patrząc na budowę mózgu, to takiej pierwotnej, wcześniejszej. Ale wynika to też pewnie z tego, że ten zapach w czasach pierwotnych, kiedy człowiek żył w jaskiniach, dla wielu zwierząt do tej pory, był podstawowym bodźcem informacyjnym o tym, co się działo, a także o zagrożeniu. W ciemnej jaskini zapach obcego zwierzęcia, obcego człowieka, dymu, coś się pali, to pierwszy sygnał, który trafiał do mózgu. W 2004 roku dopiero właściwie twoje uczonych niezależnie od ciebie otrzymało Nagrodę Nobla w zakresie medycyny właśnie za próbę wyjaśnienia, jak działa zapach na człowieka i jaka jest droga zapachu do mózgu przez receptory, które znajdują się w nosie, no przez tak, opuszkę węchową. Czyli bezpośrednio połączone jesteśmy z hipokampem.
Czyli pomijamy te substancje chemiczne, które trafiają z powietrzem, tylko trafia informacja.
Trafia informacja i ta informacja błyskawicznie trafia do mózgu i tam błyskawicznie jest analizowana. Zmysł zapachu i to także niesamowity zmysł, ponieważ my o wielu innych zmysłach możemy bardzo precyzyjnie nazywać kolor, że jest jasny, ciemny, dźwięk wysoki, niski. Zmysł zapachu jest zmysłem, który właściwie potrafimy jedynie opisywać. My opisujemy, no bo proszę zapytać któregoś z nas, jak smakuje jakiś zapach truskawki. Każdy z nas tą truskawkę opisze swoimi doświadczeniami. Ktoś, kto kocha truskawki, będzie się rozwodził. Ktoś, kto może niedawno trafił na truskawki, które były lekko przygnite, to powie, no z tymi truskawkami to jest różnie, ale opisujemy na podstawie pewnych doświadczeń. To także fajna i bardzo ważna informacja, bo ta część mózgu, do którego trafia informacja o zapachu, do hipokampu, do układu limbicznego, to jest miejsce odpowiedzialne właśnie za nasze emocje, ale także za przekazywanie informacji z pamięci krótkotrwałej do długotrwałej. Taki proces nazywa się po prostu uczeniem. Czyli mając tą świadomość, możemy też wiedzieć, że uczyć, tak? Możemy sobie pomagać w pewnych czynnościach zapachem codziennego życia. Na przykład właśnie poprzez pracę ze skupieniem. Bo przy nauce bardzo ważne jest skupienie. Stąd
czyli
taka wiedza.
Skupienia,
niektóre zapachy, oczywiście mówimy to o niektórych zapachach, bo niektóre zapachy nam uspokajają, niektóre pomagają w skupieniu, niektóre są pobudzające, ale mając wiedzę o tym, że działamy na jakieś określone miejsce, środek w mózgu, możemy zdawać sobie też sprawę z możliwości, które przed nami otwiera. My żyjemy niestety w kraju, który ma bardzo nikłe doświadczenia i zainteresowanie prawdziwą aromaterapią. Na wschodzie i na zachodzie od wielu lat jest to ogromnie uznana część biznesu medycyny naturalnej, ale także marketingu. Przykładem chyba jest Japonia świetnym. Tam badania nad wpływem olejów eterycznych, które na przykład pomagają nam się skupić, są bardzo zaawansowane. Mało kto wie, że o 16 godzinie, kiedy teoretycznie w tym naszej wykresie takiej aktywności człowieka następuje taki dołek, kiedy czujemy największe zmęczenie, o 16 godzinie na tokijskiej giełdzie zawsze rozpylany jest olejek eteryczny z mięty. I maklerzy już wiedzą, kiedy jest 16, czuje, jest mięta, ale faktycznie po 20 minutach, bo tyle średnio potrzeba, żeby zapach przeszedł przez całe nasze ciało, trafił do krwiobiegu i do najmniejszego zakątku ciała, to oni już wiedzą, że się lepiej czują, że to pomaga w skupieniu. Zresztą korporacje japońskie również stosują aromaterapię prawdziwymi olejkami eterycznymi do tego, żeby właśnie w firmach, no ten kult pracy jest tam znany, żeby w firmach wzmóc skupienie. Ich badania wskazują, że człowiek może średnio między 20 a 28% bardziej efektywnie pracować, zupełnie właściwie dla pracodawcy za darmo, tylko będąc stymulowany odpowiednio na przykład przez mózg olejem eterycznym, który potrafi dać mu szansę na skupienie się, na to, że jest zrelaksowany, bo to też wpływa na naszą pracę.
To już jedną podpowiedź mamy, czyli mięta pobudza.
Mięta wspaniale pomaga, mięty genialnie polecam na przykład wszystkim mamom, których dzieci mają problem ze skupieniem się w nauce, żeby na 20 minut przed tym, jak rozpoczną odrabianie lekcji, połączyć miętę z pomarańczą i zrobić cudowny nastrój w pokoju dziecka, które odrabia lekcji. I przez te 40 minut taki dyfuzor, gdzie do wody dolewa się po prostu kilka kropel olejku, będzie sobie pracował. Dziecko będzie bardziej skupione na tym, co ma zrobić i efektywność będzie dużo lepsza i w efekcie ono będzie miało tak naprawdę więcej czasu dla siebie, bo ono te same lekcje odrobi, nie wiem, w godzinę, 40 minut, a czasami wiem, sam jestem tatą dwójki dzieci, że czasem dzieci potrafią siedzieć i teoretycznie zeszyty są otwarte, co robisz, uczę się odrabiane, a godziny mijają i to odrabianie się przekłada w taką niekończącą się
niemoc,
historię.
Taką.
Niemoc. To jest także informacja, że olejek na przykład właśnie miętowy nie podajemy dzieciom wieczorem. Dlatego, że to pobudzenie na przykład miałoby takie konsekwencje, po 19 nie polecam na przykład podawania olejku, dyfuzji żadnej olejku miętowego, ze względu na to, że właśnie byłby problem z zasypianiem, ale za to mnóstwo innych zapachów, które można sobie pomóc, także właśnie przy dzieciach, które źle zasypiają, które mają problemy z komfortem snu. Od razu przypomina mi się rzecz, w Polsce zupełnie też nieznana. W Stanach wiele klinik położniczych od pierwszych właściwie godzin, dni, kiedy przychodzi mały człowiek na świat, stosuje olejek lawendowy dla mamy i dla dziecka. Jedna kropla olejku lawendowego rozcieńczonego w oleju jakimś bazowym, delikatnym dla skóry, typu awokado na przykład, czy inny olej dobrej jakości, dodana do kąpieli, to dziecko zupełnie inaczej zasypia, jest mniej tego płaczu, lepszy ma komfort snu, ale także ta lawenda wpływa na mamę. Bardzo często położne takie stosują masaże dla tych kobiet, które są w ciąży przed porodem lub tuż po porodzie, właśnie z dodatkiem olejku lawendowego, i to cudownie naprawdę wpływa na pewną uspokojenie tych kobiet, wyciszenie. Dla nich to jest bardzo nowa sytuacja, pojawia się nowe życie. Dla kogoś, kto jest pierwsze dziecko, to w ogóle jest proces uczenia się, jak z tym wszystkim się obchodzić. A tutaj nagle okazuje się, że lawenda pomaga. Zresztą z narodzinami jest tak, że gdyby nie właśnie zmysł zapachu, to właściwie ssaki nie mogłyby przetrwać, bo ten ośrodek mózgu, do którego trafia zapach, to także decyduje o tymi pierwotnymi instynktami, jakim jest wyczucie przez ssaka mleka matki. Ono dzięki temu może zbliżyć się do sutka i po prostu przeżyć. Inaczej myśmy po prostu jako ssaki nie mogli funkcjonować, bo przecież to dziecko nie szuka oczami tego miejsca, gdzie może się pożywić.
No tak, ale to jest również poszukiwanie partnera.
To jest także poszukiwanie partnera.
To jest temat feromonów, który bardzo elektryzuje i taki jest.
Od wielu lat wszyscy mówią o tym, że istnieje zapach indywidualny każdego człowieka i to jest prawda. Każdy z nas ma swój indywidualny zapach, na którego składa się kilka rzeczy. Taką najbardziej podstawą to jest nasza rasa. Rasa biała generalnie pachnie średnio, można powiedzieć, jeżeli tak można powiedzieć. Najbardziej charakterystyczny, mocny zapach mają rasy ciemne, tak? Czyli właśnie Murzyni, Latynosi, Biali są średni, a najmniej pachną Azjaci, czyli te żółte rasy są z kolei najmniej charakterystyczny zapach, no ale oprócz tego dochodzą nasze osobowe rzeczy, takie jak czym się odżywiamy, na co chorowaliśmy, gdzie pracujemy, tak? Bo przecież proszę sobie wyobrazić, że jak ktoś pracuje w miejscu, które jest nasączone jakimiś zapachami, czy przesiąknięte, no on siłą rzeczy ten zapach staje się częścią jego. Natomiast także wielokrotnie badano fakt tego, że każdy z nas w zakresie na przykład kobiety, które są podczas owulacji, robiono taki test wśród mężczyzn, dawano do powąchania kawałki tkaniny nasączone właśnie substancją, która została wyekstrahowana podobna do hormonu kobiety, która jest podczas owulacji, i okazało się, że wąchanie przez mężczyzn tych substancji, tych kawałków tkaniny, o 100% silniej były wyrzuty testosteronu u mężczyzn niż u kobiet, które nie owulowały. Więc to też wskazuje, że nasz organizm w jakiś sposób czuje, tak? Dobiera się.
Tak, to nie
się.
Są na zapachy, które czujemy normalnie jesteśmy, i jesteśmy w stanie odróżnić.
Słynny test w Nowym Jorku na 5 Avenue, gdzie wystawiono dwa rodzaje stojaków z futrami. Jedne na poziomie podprogowym, takim, który jest zupełnie niewyczuwalny dla świadomości naszej, skropiono perfumami bardzo znanej marki. Drugie, te same, wisiały obok. I zrobiono test, pytano kobiety, które podchodziły, które według Państwa, Pani są futra lepsze. Kobiety w 99% wskazywały na te skropione perfumami, ale co ciekawe, nie mogły, ponieważ jakby nie rozumiały, że chodzi o zapach perfum, podawały różne bardzo ciekawe wytłumaczenia, dlaczego są lepsze te futra. Najczęściej padało to, że to jest lepszy rodzaj futra, lepiej odszyte, ciekawsze, mimo że to były dokładnie te same futra, więc zapach na nas działa. To jest także to, o czym mówiłem o marketingu. W krajach, ja przez 12 lat pracowałem w Moskwie, tam cała aromaterapia i zapach jest częścią także kultury marketingowej. Dobry salon kosmetyczny, dobry salon fryzjerski razem z architektem wnętrza zatrudnia też człowieka od zapachu. I to nie od takiego, mówiąc brzydko, tego, który się do kontaktu włącza i on co jakiś robi psik chemicznego oczywiście, tylko takiego, który jest oparty na olejach eterycznych, bo zakłady wiedzą, że jeżeli klientki będą się tam dobrze czuły, będą tam kojarzyły ten zapach z luksusem, z dobrym samopoczuciem, to one będą chętniej tam wracały. Na większą skalę na zachodzie również są to traktowane wiele dobrych, prestiżowych miejsc, chce mieć swój zapach, żeby wchodząc na całym świecie do placówki tego banku, pan już wiedział, że jest pan w dobrych rękach i pana pieniądze są w dobrych rękach, że nic złego się tam nie stanie. I to także jest wielka przyszłość dla biznesu, bo przecież zobaczmy, do czego my się już uciekamy, jak ciężko jest skłonić klienta do tego, żeby podjął jakąś decyzję zakupową, a jeszcze ciężej czasami go utrzymać przy sobie, tak? Bo nowy klient jest cenny, ale jeszcze cenniejszy jest klient, którego już pozyskaliśmy, po to, żeby on do nas wracał. Także przed zapachem w Polsce jest ogromna kariera, mam nadzieję.
No ja zauważyłem, że na lotniskach był rozpylany przez jakiś, na lotnisku Chopina był rozpylany przez jakiś czas zapach, ale w tej chwili chyba już nie.
Niestety czasami jest tak, że te systemy, które są, bo to ze względu na systemy klimatyzacyjne, tam niestety są takie różne substancje, niekoniecznie również pochodzenia naturalnego, tak, są tam czasami firmy sprzedają, są to takie substancje, które się wprowadza po prostu do centralnej klimatyzacji po to, żeby dać jakiś zapach, natomiast my mówimy bardziej o tym, że ten zapach, który jest z olejów eterycznych, jego możemy osiągnąć przez dyfuzję właśnie, czyli najprostszy, najbardziej efektywny sposób to jest dyfuzja w powietrzu, czyli dodawanie go do nawilżaczy, dyfuzorów do wody i wtedy on najbardziej, najszybciej się rozchodzi. Są kominki aromaterapeutyczne, są rozwiązania na przykład do domu, gdzie można sobie wieczorem tak stworzyć swój nastrój, czy to w łazience do dobrej kąpieli, czy w sypialni, żeby było miło przed snem, czy w pokoju oglądając po prostu telewizor, tak samo świetnie sprawdzają się kominki, jak i dyfuzory, aż poprzez bardzo proste rzeczy, które wiele osób stosuje dla swoich dzieci, wiele osób, które do nas przychodzi, wie o tym doskonale, że kropelka olejku eukaliptusowego na poduszeczkę dla dziecka, który ma katar, jest zbawienna, bo świetnie poprawia komfort snu. To dziecko w nocy inaczej oddycha, ono się nie budzi. Zresztą to są rzeczy, które od wieków były stosowane i również możemy ze sobą jakiś zapach zabierać na chusteczce czy prostym jakimś takim własnym inhalatorze, który sobie zrobimy.
I czy oprócz tej książki, o której pan mówił, czyli Pachnąca apteka, która jest taką biblią chyba, tak?
W Polsce, tak, jak najbardziej.
Aromaterapii. Czy można się w jakiś sposób uczyć tego?
Tak, jak najbardziej. Właśnie przykładem jest to, że od początku właściwie w Polsce jedyną organizacją, która robi kursy, takie prawdziwe kursy aromaterapii, jest Polskie Towarzystwo Aromaterapeutyczne, bo tam podczas tych kursów wykładają osoby, które są nauczycielami akademickimi na Wydziale Chemii na przykład i Medycyny Uniwersytetu Warszawskiego, bo mówimy o pewnych procesach, które zachodzą. Takie kursy przynajmniej raz w roku są organizowane. Najbliższy kurs będzie w październiku w Polskim Towarzystwie Aromaterapeutycznym. Tam przyjeżdżają ludzie z całej Polski, przyjeżdżają właśnie właściciele salonów, którzy na przykład wprowadzają masaż aromaterapeutyczny, ale też przyjeżdżają osoby, które prowadzą już jakieś pierwsze swoje próby z olejami eterycznymi, chcą uzyskać status aromaterapeuty, żeby pracować z ludźmi, żeby wspomagać ich zapachem. I tam dostajemy całą dawkę historii aromaterapii, bo tak naprawdę historia to prawie 4000 lat, więc to już można powiedzieć, powinno dać nam do myślenia, ale także informacje o olejach, bardzo ważne o tym, jak bezpiecznie stosować te oleje, bo to też, jak każde substancje, oleje eteryczne, należy pamiętać, że stosowanie ich wiąże się z przestrzeganiem pewnych reguł. Także informacje o tym, które oleje mogą być potencjalnie niebezpieczne, bo też takie oleje istnieją. I niektóre oleje należy przyjmować właściwie czy eksperymentować z nimi tylko po zasięgnięciu właśnie rady aromaterapeuty lub jakiegoś specjalisty, lekarza, bo to są oleje, które nie powinno się stosować w ciąży. Jest wiele rzeczy, są oleje, które nie są wskazane dla małych dzieci, a niektóre można stosować od właściwie pierwszych dni narodzin. Ta wiedza powoduje, że my możemy bezpiecznie przejść jakby przez aromaterapię. Są oleje toksyczne, także są, to nie jest w żaden sposób, nie namawiam nikogo, żeby tych olei nadużywać. Nie wszystkie oleje można używać właśnie bez konsultacji. Na to zwracam szczególną uwagę. A to temu poświęcony jest ogromny kawałek tych wykładów, które bardzo szczegółowo omawiają te najbardziej popularne niebezpieczeństwa, zagrożenia i metody, jak się pracuje z olejami po prostu podczas takich kursów. Mhm.
Mówi Pan o historii 4000 lat, to znaczy, że pierwsze wzmianki o zapachu, o działaniu zapachu właśnie z tego czasu pochodzą?
My mamy oczywiście całą historię, tą, którą udało się przetłumaczyć na przykład z manuskryptów egipskich. W Egipcie zapachy, oleje, wtedy jeszcze oleje to nie było czyste pozyskiwanie poprzez metodę destylacji, która nie była znana, jak się przypuszcza, chociaż niektóre źródła z kolei podają, że być może już były jakieś pierwsze maszyny do destylacji. To te oleje były osiągane przez różnego rodzaju zalewanie ich właśnie innymi olejami, tak? Części roślin. I proszę sobie wyobrazić, że przecież szczyt ówczesnej medycyny, czyli mumifikacja, to tak naprawdę w większości stosowanie właśnie olei, tak? Bo to te oleje zastępowały wnętrzności, które wyciągano z wnętrza takiego człowieka, takiego faraona, przez jego nos wyciągano mózg. Już mówiąc mało, brzmi to drastycznie, ale tak przecież przygotowywane ciało do mumifikacji było to nacieranie olejami, żeby zachować elastyczność skóry, było to bandażowanie tej skóry także nasączonymi olejami, bandażami po to, żeby ta skóra była, żeby ta skóra służyła temu władcy po przejściu na drugą stronę, bo przecież o to chodziło, tak, żeby maksymalnie mu ułatwić. I on zresztą do tej pory, proszę sobie wyobrazić, że na początku wieku, kiedy był ten szczyt takiej popularności mumii, odkrywano piramidy, wchodzono i tak dalej, w wielu piramidach znajdowano zalakowane oleje i te oleje po otwarciu, mimo że minęło kilka tysięcy lat, praktycznie zachowywały swoje właściwości. Tak? Bo oleje, kiedy są szczelnie zamknięte, także też jest to uwaga na temat przechowywania olej. My kupujemy oleje tylko w szkle aptecznym. Tak? Powinniśmy kupować czymś w takich, mówiąc kolokwialnie, brązowych buteleczkach, szczelnie zamknięte. To oleje bardzo długo zachowują swoje właściwości. One właściwie tracą je poprzez kontakt tylko z powietrzem, jeżeli stoją otwarte. Więc olejki te, które kupujecie, jeżeli już kupicie swoją różę za 600 zł, to szczelnie ją zamykajcie i tylko korzystajcie przez chwilkę i ona będzie Wam bardzo długo służyła, bo oleje są bardzo trwałe. Więc starożytność, a potem najbardziej znana książka świata, jeżeli można tak powiedzieć, czyli Biblia, to miejsce, gdzie oleje są wymienione, wonności są wymieniane dziesiątki razy. Jezusowi przyniesiono w darze mirę, kadzidło i złoto. Proszę zauważyć, w jakiej kolejności Biblia podaje te dary, nie bez kozery. Złoto w tych czasach miało najmniejszą wartość. Dużo bardziej z tych trzech rzeczy. Królowa egipska prowadziła całe wojny po to tylko, żeby zdobyć miejsca, na których rosły pewne rośliny, z których pozyskiwano wonności i oleje. Olibamum, czyli tak naprawdę kadzidłowiec, który jest wymieniany w Biblii, do tej pory jest jednym z cenniejszych olejów, chociaż w kilku miejscach tylko na świecie rosną drzewa, z których żywicy pozyskuje się ten olejek. A to też bardzo potężny olej, który wpływa na wiele aspektów naszego życia.
Mhm. Układ limbiczny to jest, tak jak Pan już mówił, w mózgu część, która odpowiada za nasze emocje. No i to łatwo tego doświadczyć, dlatego że często, nie wiem, ja tak mam przynajmniej, że jak poczuję jakiś zapach, natychmiast przywołują się jakieś wspomnienia.
Dokładnie. Których... To anegdotę mogę opowiedzieć, więc to przykład takiej wiedzy, którą, żeby zachęcić na przykład do kursów aromaterapii. Doktor Brud zawsze opowiada historię bardzo ciekawą o młodym dżentelmenie, który nabył sobie taki stary wiktoriański dom w Anglii. To było jego marzenie. Piękny, my już też oczami możemy, jak zamkniemy, to widzimy tę czerwoną cegłę, kawałek zieleni, jakieś wzgórze angielskie, sielsko-anielsko i proszę sobie wyobrazić, że on tam zamieszkał i po paru dniach właściwie zaczynają się pojawiać u niego takie dziwne samopoczucie, on się czuje niekomfortowo. On jest cały czas spięty, ma kłopoty ze snem. No i zaczynają się oczywiście wizyty u lekarza, badania krwi, jakieś problemy. Nikt nie może zrozumieć, co jest problemem, ponieważ tutaj diagnostyka wskazuje, że wszystko jest okej. W końcu trafia on do człowieka, który zajmował się aromaterapią i który ma podejście, bo aromaterapeuta powinien mieć takie podejście dosyć holistyczne, całościowe. I pyta go o różne rzeczy, co to za dom, skąd taki pomysł i tak dalej. I trafiają na opowieść, którą w końcu opowiada ten młody mężczyzna, że będąc, mając 8-9 lat, bardzo często podczas wakacji jego rodzice wysyłali go do takiego domu, do jego babci. I tam on spędzał miesiąc wakacji co najmniej, natomiast tam było niefajnie, dlatego że babcia miała taki zwyczaj, że jak on coś przeskrobał, to go zamykała na stryszku. A ten stryszek w takim starym domu angielskim, no on miał taki swój specyficzny zapach, tak? Tam właśnie lekka taka stęchlizna, jakieś tam zapachy niezbyt. I proszę sobie uświadomić rzecz, że ten zapach został w tym człowieku do końca, można powiedzieć, jego życia, bo będąc już dorosłym, 40-paroletnim facetem, kiedy kupił sobie dom, który z racji tego, że właśnie u starym wiktoriańskim domem miał właśnie taki zapach, to system limbiczny cały czas stawiał, mówił do mózgu, dawał do kory jakąś informację, coś jest nie tak, zagrożenie, coś jest nie tak i to My nie umiał sobie tego racjonalnie wytłumaczyć, natomiast to właśnie jego układ limbiczny cały czas dawał mu informację o jakimś dyskomforcie, zagrożeniu, o tych emocjach. I przyszło dom sprzedać. Nie dało się po prostu zamieszkać w domu. Zresztą proszę sobie uświadomić, że tu mamy opowieść taką o domu, natomiast wielu z nas na przykład doświadczyło, ja znam osobiście wiele takich osób, które raz sparzyły się na jakimś pokarmie, na przykład kupiły sobie, nie wiem, pierwszy raz jadły, bo ktoś ich namówił, owoce morza, jakaś nieświeża krewetka czy małż. Proszę mi uwierzyć, że te osoby już nigdy w życiu nie dotkną żadnego najlepiej przyrządzonego, najczystszych, wyłowionych przed chwilą owoców morza, bo ten zapach już będzie tej zepsutej małży. I tego się nie da w żaden sposób racjonalnie wytłumaczyć. Zresztą właśnie jest to też przykład wiedzy, że ta część mózgu odpowiadająca za zapach nie rozumie słów. Myśmy o tym mówili, że kiedy człowiek jest w głębokim szoku, kiedy człowiek jest w głębokiej jakiejś goryczy, ma jakąś sytuację kryzysową, to do takiego człowieka czy w histerii my nie mówimy. Co my robimy wtedy najczęściej? Możemy go jakoś jakimś innym bodźcem wyciągnąć z tej sytuacji. Mhm. Najczęściej można właśnie podać mu jakiś zapach. I on go...
Sole trzeźwiące.
Sole na przykład, lawendę, jakiś mocny zapach. To jest moment i ten człowiek zaczyna dopiero, do mózgu nastąpił jakiś bodziec racjonalny dla niego. A można do takiej osoby mówić, ona w ogóle nie będzie reagować. Mhm. A system limbiczny zareaguje na przykład właśnie na zapach. To jest przykład, jak można sobie radzić, wiedząc o tym, tak? To jest także wiedza, która czasami, oby nam się nigdy nie musiała przydać, ale taka wiedza jest. I tak samo właśnie z tym zapamiętywaniem, że my możemy wpłynąć na skupienie dziecka, pomóc mu na przykład przed klasówką i tak dalej.
No ja słyszałem o takiej metodzie, która wiąże się też trochę z muzyką. To znaczy, jeśli muzyki słuchamy podczas uczenia się jakiejś dziedziny...
Podobno Mozart jest najlepszy.
To potem podczas egzaminu wystarczy przypomnieć sobie tę muzykę, której słuchaliśmy podczas uczenia się, to przypomina nam się również ta nauka.
Tak, bo to są to skojarzenia, oczywiście, jak najbardziej.
Czyli, ale tutaj chyba będzie lepiej działać tutaj nawet zapach, prawda?
Tak, no bo ten zapach jest łatwiej jakby przenieść, łatwiej jest go, on też dłużej w nas zostaje. Proszę sobie wyobrazić, że to, co ja mówiłem, każdy z nas ze słuchaczy, Państwo też możecie zrobić taki eksperyment, bo czasami ktoś mówi, no ja dobrze, no to ten zapach trzeba wdychać, a co jeszcze? No można przede wszystkim, druga rzecz, która genialnie działa na człowieka, to jest dotyk drugiego człowieka i prosty masaż z dodatkiem olejów eterycznych. Ludzie nie zdają sobie sprawy, dopóki nie spróbują. Wszyscy nasi osoby, które przychodzą po poradę, które korzystają z zabiegów, oni po pierwszym zabiegu mówią, Boże, to jest nieprawdopodobne, ja nie wierzyłem. Ale zróbmy sobie w domu taki sam eksperyment. Weźmy na przykład ząbek czosnku, rozgniećmy go i wetrzyjmy, nie wiem, przez pół minuty w swoją stopę. Po 20 minutach proszę podejść do męża, żony, znajomej i dmuchnąć. On poczuje zapach czosnku w Państwa oddechu. To jest niesamowite, że trzeba też traktować skórę jako największy nasz organ. W sumie my też na to nie patrzymy i bardzo różne straszne rzeczy sobie w tą skórę wcieramy. I chemikalia, i wszystko, co na świecie. Ale traktujmy skórę jako nasz największy organ, bo przez skórę wszystko trafia do nas, do naszego organizmu, do krwi, a krew roznosi to do całego...
No, kosmetyki to jest oddzielny w ogóle
tak,
temat.
To jest zupełnie oddzielny.
Zdaje się, producenci w ogóle nie mają obowiązku podawać składu.
No, coraz częściej, na szczęście... polscy producenci są zobowiązani do tego, żeby podawać skład i coraz częściej tak, że ludzie zaczynają czytać. I gorąco namawiam do tego, żeby czytać etykiety, pamiętając o tym, że kolejność podawanych składników to także kolejność wielkości występowania.
Ilościowa.
Mhm. Czyli jeżeli kupimy sobie krem, gdzie głównym napisem na tym kremie, że to jest jakaś super substancja czynna, która sprawi, że jesteśmy najmłodsi i w składzie przeczytamy tą substancję przedostatnią, to możemy śmiało powiedzieć,
Śladowe ilości
być może są tej substancji, a być może jest ona po prostu dodana tylko po to, żeby producent mógł zastosować taki chwyt marketingowy, no tak, że to jest substancja. A my możemy sobie w domu robić genialne rzeczy na naszą twarz kobiety, na całą skórę. Korzystając w Polsce jest mnóstwo dostępnych świetnych olej nośnikowych, bazowych, awokado, makadamia, arganowy czy słodki migdał, i dodajemy do tego kropelkę miodu, troszkę żółtka i 2-3 krople olejku eterycznego, na przykład geranium, które cudownie działa na skórę, czy właśnie żywica olibamum, czyli kadzidłowiec, który regeneruje naszą skórę, i mamy ekskluzywny krem, nie gorszy niż ten, który kosztuje 200 zł, proszę mi uwierzyć. Jeszcze sami sobie go zrobimy.
I świeży.
I świeży, tak, zawsze świeży.
Bez konserwantów.
Absolutnie czystych rzeczy, tak. Mm-hmm, to jest to właśnie.
To o tym też można gdzieś przeczytać pewnie, ale to dzisiaj już...
Tak, oczywiście, to jest
dzisiaj
tutaj jak
zawsze. Dzisiaj skupmy się na zapachu, bo jeszcze jeden aspekt zapachu, tych zapachów, które docierają do naszego mózgu, ale nie bardzo je wyczuwamy, to są na przykład pleśnie, to są różnego rodzaju grzyby, które w naszym otoczeniu, w mieszkaniu mogą być. One są wchłaniane i jak gdyby oddziałują na nas, prawda? Ale to już chemicznie, już nie działają na nasz mózg. Tak. Bezpośrednio jako bodziec, tylko...
Sygnał jest na tyle niewielki, że mózg nie traktuje tego jako zagrożenie, tak? Bo my mówiliśmy, że właśnie ten układ odpowiada za emocje, ale również ostrzega nas o różnych sytuacjach, i o ile na przykład zapach przypalonego garnka nas alarmuje, o coś jest nie tak, no to nasze powonienie jest tak cudowne, żeby wyczuć, że mamy grzyby, natomiast my właśnie olejami eterycznymi możemy dokonać rzeczy niesamowitej. Ja także przyniosłem w pewien sposób z doświadczeń moskiewskich, rosyjskich, cały program aromaterapii dla przedszkoli i dla instytucji, które pracują z dziećmi, po to tylko, żeby pokazać, że niektórymi olejami eterycznymi my dużo bardziej efektywnie, przy bardzo małym stężeniu, możemy pozbyć się większości mikroorganizmów, grzybów, pleśni, ale także bakterii, przez dyfuzję w powietrzu. Proszę sobie wyobrazić, że ten fenol, który nasz ulubiony przykład, który jest we wszystkich substancjach, w chlorze, którym dezynfekujemy sale szpitalne, no wszystko co można, żeby nie było tam bakterii, to 8 razy mniejsze stężenie oleju tymiankowego ma takie same bakteriobójcze działanie. I 8-krotnie mniejsze stężenie tymianku jest w stanie zabić bakterie na przykład gruźlicy. Co więcej, też media nas donoszą co chwilę o tym, że nowa superbakteria odporna na antybiotyki, no bo tak jest. Okazuje się, że nie znaleziono żadnej bakterii, która jest odporna na oleje eteryczne ze względu na bardzo złożoną chemiczną budowę tych substancji, bo olej eteryczny to nawet najprostszy, to jest od kilkunastu do ponad 100 substancji czynnych. Antybiotyk najczęściej ma jedną substancję, dwie substancje czynne. Bakterie błyskawicznie się tego uczą, się po prostu uodporniają na to. Natomiast kombinacja olei, połączenie jeszcze kilku, dwóch, trzech olei powoduje, że praktycznie nie ma takiej możliwości. W Polsce były również oddziały szpitalne, które na własny jakby odpowiedzialność ordynatorów stosowały aromaterapię, czyli dyfuzję powietrzu olejów eterycznych jako sposób na odkażanie sal. Po to tylko, że proszę pamiętać, mamy tutaj podwójny zysk. Po pierwsze jest to dużo mniej chemii w powietrzu, a po drugie genialnie wpływa to na samopoczucie pacjentów. Bo
nie czują, że są w szpitalu.
Oni nie czują, że są w szpitalu. A proszę mi wierzyć, że proces rekonwalescencji kogoś, kto nie jest zdołowany tym szpitalnym zapachem, jest zupełnie inny. Natomiast niestety współczesna medycyna bardzo lekceważąco podchodzi do tego, tak? Raczej stosuje, można powiedzieć, nie do końca jest zainteresowana wykorzystaniem oleju eterycznego, chociaż zauważam, że ostatnie lata to jest powrót, bo proszę sobie wyobrazić, że no cóż jest innym codzienna reklama, jak słyszymy teraz jest taki cudowny plasterek, którym dzieciom się na noc nakleja, żeby lepiej spały. Pierwotna aromaterapia tak naprawdę, bo tam jest jakiś ułamek tego olejku eterycznego, który się unosi, no ale plus inne substancje konserwujące i tak dalej. Natomiast możemy sobie zrobić taki na piżamce kropelka olejku jest dokładnie tym samym efektywnym pomocą dzieciakowi.
No tak, ale co tego ciekawe, się nie da sprzedać. Tego się nie da zapakować dokładnie, w papierek
dokładnie, więc tutaj my możemy, bądźmy rozsądni, myślmy, jakby uczmy się analizować, wyciągać wnioski. I powiem jeszcze o jednej rzeczy, która jest ogromnym szansą dla wielu rodziców. To jest cały temat dzieci autystycznych. Ja również pracuję z takimi dziećmi i w Stanach jest podstawowa, jeżeli ktoś poczytałby sobie fora dyskusyjne lub Facebook, gdzie są ogromne grupy rodziców dzieci autystycznych, terapie olejami eterycznymi genialnie ułatwiają funkcjonowanie rodzinom, dzieciom. One wpływają właśnie na to skupienie, ale wpływają także bardzo często dzieci autystycznych występują problemy ze snem, z agresją, z komfortem snu. One siebie wybudzają, wybudzają rodzinę. Efekt jest taki, że wszyscy są potwornie zmęczeni i ten proces pracy z takim dzieckiem, tej terapii jest zawsze zaburzony tym ciągłym stresem. Za chwilę będzie wieczór, za chwilę będzie noc, znowu będzie straszna noc i tak dalej. Wiele olej ma zbawienne działanie na takie dzieci. Co ciekawe, Polskie Towarzystwo Aromaterapeutycznej właśnie w osobie pana doktora Bruda i pani Iwony Konopackiej Brud ma cudownie działający program na przykład ze słynną kliniką, gdzie dzieci się wybudzały budzik. Mhm. Tam również były stosowane olejki eteryczne na podstawie ankiety, które z rodzicami tych dzieci przeprowadzano. Tam była taka bardzo ciekawa rzecz, podawanie naprzemiennie silnych bodźców zapachowych, które dziecko lubiło bardzo lub nienawidziło. No nie wszyscy mogli, ale większość rodziców była w stanie powiedzieć mniej więcej, jakie zapachy dzieci kochały, jakich nie lubiły. To było tylko po to, żeby ten mózg zmusić do tak intensywnej pracy i proszę zobaczyć, jakie efekty ma budzik. Ciągle się cieszymy, że ktoś się tam wybudza i trzeba też jakąś część tej roli oddać aromaterapii, że ona była obecna przy tych wszystkich sprawach. Mhm.
Czyli z naszej audycji słuchacze będą mogli na pewno wyciągnąć taki wniosek, że zapach jest, może mieć, ale ten zapach prawdziwy, taki naturalny, a nie syntetyczny, może mieć bardzo pozytywne działanie na nasze życie. Można sobie ten zapach aplikować w domu przy pomocy takiego dyfuzora, czyli to jest takie elektroniczne urządzenie.
Elektryczne, chyba, tak. Elektryczne. Jest to proste urządzenie elektryczne. Jest to zbiornik na wodę, jest to membrana ultradźwiękowa. Dolewamy wody, do tego wkraplamy kilka kropelek olejku w zależności od potrzeb i możemy na przykład działać na swój układ oddechowy, jeżeli jest jakiś problem, na uspokojenie, na pewną koncentrację. No, zastosowań i kombinacji jest dziesiątki. Zachęcam do lektury Pachnącej apteki, bo tam się wiele rzeczy można dowiedzieć. Zachęcam do tego, żeby zadawać pytania i żeby próbować, no, pomagać sobie jak najbardziej naturalnie.
Ale to nie może być taki zwykły nawilżacz powietrza.
Bo najczęściej, no właśnie, ja wszedłem w słowo, najczęściej niestety niektóre te nawilżacze powietrza, które są nieprzystosowane do olei, bo oleje mają silne właściwości, które wpływają na plastik, one nie będą się nadawały. Dlatego warto sobie, jak szukamy takiego dyfuzora czy nawilżacza, żeby była informacja, że on jest przeznaczony do aromaterapii, że można tam dodawać olejków. Każde urządzenie powinno mieć taką informację, że można dodawać lub nie można. To powinien być jakby wyznacznik, czy warto kupić taki sprzęt.
No to jest jedna rzecz. Możemy się leczyć też, przychodząc na przykład na wizytę.
Leczyć się możemy u lekarza.
Tak, no właśnie w tym sensie, że tak, nie samemu siebie, tylko...
Tak, my nie jesteśmy lekarzami, nie mamy uprawnień do leczenia. Ja chciałbym to jeszcze podkreślić, dlatego że to są terapie wspomagające. My możemy sobie pomagać w różnych sprawach, natomiast ja nie nazywam tego leczeniem, dlatego że... To jest zarezerwowane dla dyplomowanych medycyny. Lekarzy medycyny. My staramy się pomóc naturalnymi metodami w różnego rodzaju problemach, natomiast to nie jest klasyczne leczenie. Tak? Też trzeba powiedzieć, że w przypadku jakichkolwiek problemów ze zdrowiem zawsze w pierwszej kolejności należy zwrócić się do lekarza. Też trzeba o tym pamiętać, to chciałem bardzo podkreślić. I jestem daleki od tego, żeby nakłaniać kogokolwiek do porzucenia jakichkolwiek terapii, które zostały zalecone przez lekarza na rzecz, czy to aromaterapii, czy każdej innej naturalnej metody leczenia. Trzeba zawsze pamiętać, że medycyna i lekarz tutaj ma pierwszeństwo, natomiast my powinniśmy też mieć... myśleć zdroworozsądkowo. Jeżeli możemy sobie w prostych sprawach w domu pomóc, nie stosując chemii, to zróbmy to. Ale pamiętajmy, że zawsze decydujący głos ma lekarz.
Jak najbardziej. I cóż, no można się też uczyć aromaterapii.
Uczyć się jak najbardziej, do tego zawsze zachęcam, bo uczenie się generalnie ma przyszłość i w każdym wieku warto się uczyć. Na te kursy przychodzi mnóstwo osób i żartują nawet, że przychodzą na jaką uniwersytet trzeciego wieku, ale to są cudowne osoby, bo one bardzo, mając duże doświadczeń życiowych, wiedzą, co się dzieje, wiedzą, tutaj jest jakiś problem, tam jest jakiś problem i zawsze znajdą w olejach także szansę na to, żeby czuć się lepiej. To tutaj nie ma żadnej bariery wieku, można w każdym wieku zacząć naukę, bo to jest nauka tak naprawdę o tym, jak żyć zdrowiej. Tak?
I cóż, i można tutaj przyjechać również do pana, do gabinetu na Zacisze w Warszawie.
Można oczywiście
przyjechać. Dużo jest takich gabinetów w Polsce?
Wie pan co, ja kiedy przyjechałem, to właściwie nie znam takiego gabinetu w Warszawie. Być może są jakieś gabinety podobne. Bardzo być może są, niestety jest tak często, że podobne gabinety działają może w jakichś mieszkaniach, nie wiem, ktoś, trudno mi powiedzieć, natomiast naszą ambicją było stworzenie miejsca, gdzie można otrzymać profesjonalną pomoc poprzez masaż, poprzez dobór olei, poprzez możliwość właśnie wywiadu z taką osobą, która przychodzi, poprzez edukację, która jest bardzo ważna rzecz, i poprzez to, że po prostu wspomagamy zdrowie takich ludzi. Chyba to najważniejsze jest w sumie dla nas wszystkich.
Czyli zapraszamy tutaj.
Zapraszamy jak najbardziej, oczywiście.
To jest Targówek w Warszawie. Dokładny adres będzie w notatkach do audycji dzisiejszej. Bardzo dziękuję za poświęcony czas.
Ja dziękuję. Mam nadzieję, że Państwo słuchaliście.
Na tą książkę patrzę z pożądaniem, więc będę chciał ją kupić. Nie wiem, czy Pan mi sprzeda, ale jak nie...
Niestety, to jest mój autorski egzemplarz, natomiast sądzę, że jest to na tyle popularna rzecz i miała tyle wznowień, że Państwo wszyscy doskonale znajdziecie, jeżeli wpiszecie sobie w internecie, jak wszyscy teraz pewnie kupujecie, czy w aptece pachnąca, czy w księgarni pachnąca apteka, na pewno znajdziecie egzemplarze, czy w antykwariacie, to bez problemu można kupić tę książkę.
I samemu można się nauczyć.
I samemu warto poczytać, bo oprócz właśnie wiedzy, to są takie bardzo fajne rzeczy, które są przydatne każdemu nas w codziennym życiu, chociażby na koniec może jeszcze, jak już się pożegnaliśmy, to zdradzę jeden mój sekret, który do tej pory świetnie się sprawdza. Jeżeli boli was gardło, a nie macie jeszcze jakiejś strasznej anginy, a nie czujecie, że macie jakąś potężną gorączkę, tylko po prostu dyskomfort w gardle, to w pierwszej kolejności zapaszcie sobie szałwię, dwie torebki szałwii, wystudźcie ten napój, dodajcie do tego pół łyżeczki soli i 2-3 kropelki olejku eterycznego drzewa herbacianego. Jeżeli wypłuczecie 3 razy dziennie taką mieszanką, gwarantuję Wam, że w ciągu 24 godzin na drugi dzień, jeżeli to nie jest żadna angina ropna, to gardło nie będzie Was po prostu boleć. I wszystkim tutaj, którzy przychodzą, ja już rozdaję ten olejek, ponieważ zawsze są jakieś problemy i potem przychodzą i mówią, miał Pan rację, ja kupię ten olejek z drzewa herbacianego. Jest to olejek, który zresztą jako jeden z nielicznych nie działa drażniąco na błony śluzowe, więc można go stosować także na skórę bezpiecznie, więc w gardle można go wypłukać. Zobaczycie różnicę.
Panie, dziękuję w takim razie. Moim gościem był pan, a właściwie ja byłem w gościnie u pana Dariusza Cwajdy z Instytutu Aromaterapii w Warszawie. Ja nazywam się Borys Kozielski. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
Audycję sponsoruje Fundacja Otwórz się, która wspiera rozwój podcastingu w Polsce.